15 minut po godzinie 8. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. A gościem Radia Lublin jest profesor Tomasz Panfil, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dziś 73. rocznica powstania warszawskiego, największego zrywu polskiego państwa podziemnego. Od lat wracają pytania o jego sens. Wczoraj prezydent Andrzej Duda jednoznacznie stwierdził, było warto, bo nie jest przegrane powstanie, które prowadzi do wolnej Polski.
Oczywiście, że powstanie wygrało. Co do tego dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na te 63 dni, niejako na 63 dni śmierci, zniszczenia, tylko jako na 63 dni chwały. Dzisiejsza wolność jest efektem tamtych poświęceń. A ja nie lubię pytania, czy warto, bo to jest tak, jakbyśmy my, którzy się przejmujemy cenami masła, próbowali wyceniać ich śmierć. Oni jednoznacznie dali odpowiedź. Idąc walczyć, powiedzieli, tak, warto.
Bo panuje też takie powszechne przekonanie, że powstańcy skapitulowali, ale jakby pozostając w tej warstwie stricte historycznej, oni podpisali porozumienie o zaprzestaniu ognia
tak
w Warszawie.
Jest. Nie ma nie ma czegoś takiego jak kapitulacja, to słowo nie padło. Rzeczywiście zostało zawarte porozumienie i to w dodatku porozumienie o przerwaniu ognia w Warszawie, czyli Armia Krajowa również nie obiecywała Niemcom, że się walka skończyła. Nie, po prostu przerywano walki w Warszawie. W dodatku, w porozumieniu tym, wynegocjowano coś, czego się nie udawało wymusić na Niemcach przez lata wcześniejsze, czyli żołnierze Armii Krajowej traktowani byli jako żołnierze. Nie tak jak wcześniej Niemcy traktowali ich jako cywili schwytanych z bronią w ręku, czyli bandytów. Żołnierze Armii Krajowej uzyskali od Niemców prawa kombatanckie, czyli Niemcy dali im coś, czego nie dali im później nasi wyzwoliciele.
A czy w lipcu 1944 roku dowódcy Armii Krajowej w ogóle mieli jakiś wybór, inne wyjście niż powstanie,
nie,
pana zdaniem?
Nie, nie, wyboru nie było żadnego, zresztą oni sobie z tego sprawę zdawali. I to nie tylko żołnierze, ale wicepremier Jankowski powiedział to w lipcu właśnie, bardzo wyraźnie. Powiedział, użył dokładnie tych słów, my tu nie mamy żadnego wyboru. Powstanie wybuchnie, czy tego chcemy, czy nie. Nie wolno patrzeć na powstanie jako coś osobnego, ponieważ jest ogniwem łańcucha, który zaczął się w 1939 roku. Jest to absolutnie... Rzekłbym logiczne, o ile można tego słowa użyć, ale to jest taka trochę fatalistyczne spojrzenie na dzieje. Powstanie wybuchnąć musiało w tej czy innej formie, rozkazem czy bez.
Musiało, nawet jeśli w Teheranie Europa została podzielona, rząd w Londynie to wiedział, dowódcy w Warszawie to
wiedzieli.
A kolejna jakby rzecz, założeniem jednak powstanie jest pewne zaskoczenie przeciwnika. No w tym przypadku trudno mówić też o zaskoczeniu, bo Niemcy jednak byli do tego dobrze przygotowani.
Znaczy tak, oczywiście czynnik zaskoczenia to było coś, na co dowództwo liczyło, ale no, nie da się w takim mieście ukryć przygotowań do powstania. Zresztą strzelaniny wybuchały dużo przed godziną 17, właściwie od rana trwały większe i mniejsze starcia między Niemcami a powstańcami. Trudno było przed okiem Niemców ukryć ruchy młodych ludzi, bardzo charakterystycznie ubranych, zmierzających szybkim krokiem w pewne miejsca. To niemożliwe. Więc zaskoczenia na pewno nie było. Chociaż w pewien sposób zaskoczenie polegało na tym, że Niemcy nie spodziewali się takiej furii ataku. Nie spodziewali się, że ci ludzie, którzy... No proszę sobie wyobrazić, 1768 dni Warszawa jest pod okupacją. Od kapitulacji we wrześniu 1939 roku do 1 sierpnia. 1768 dni Niemcy rządzą tam jak chcą. Mordują, rozstrzeliwują, palą, burzą. I raptem ta wydawałoby się przez 5 lat stłamszona, upokorzona, okupowana Warszawa po prostu atakuje z furią nieprawdopodobną. Te słynne butelki z benzyną, te czasami siekiery, łomy, bo przecież powstańcy nie mieli broni. Więc to jest na pewno zaskoczenie. To jest ta furia. Dlatego można powiedzieć, że spośród wszystkich armii biorących udział w II wojnie światowej żadna nie miała takiego morale jak Armia Krajowa.
A na to morale to się składały też wydarzenia sprzed kilku dni przed wybuchem powstania, kiedy 27 lipca Niemcy wydają rozporządzenie o tym, żeby 100 tysięcy Polaków...
A dwa dni później, że 200 tysięcy.
Himmler to zwiększa dwukrotnie, tak, dokładnie. Tak. Do budowania umocni.
Znaczy to jest, no więc to właściwie jest fakt, który odsyła nas do naszego ciut wcześniejszego wątku, to znaczy o tym, czy powstanie wybuchnąć musiało, no bo no właśnie. Rozkaz niemiecki o tym, że warszawiacy mają się stawić do budowy umocnień, jakby odbiera ostatnie możliwości manewru, prawda? Bo tu już się kończą możliwości manewru.
Już warszawiacy wiedzieli, co ich czeka.
No tak, no. Czy pójdą walczyć, czy nie pójdą, to Niemcy zaczną represję, prawda? Jeżeli nie rozpocznie się walka i jeżeli nikt nie pójdzie kopać rowów, no ale przecież nikt o zdrowych zmysłach nie... Nawet takiej możliwości nie dopuszczał, że Warszawa, która przez 5 lat szykowała się do walki, pójdzie kopać umocnienia przeciwko wojskom sowieckim. Więc to było po prostu niemożliwe. A jeżeli niemożliwym jest, żeby warszawiacy stawiali się do pracy na rzecz Niemców, no to pozostaje jedyna alternatywa, czyli walka z Niemcami.
Ale tą alternatywę generał Władysław Anders uważał za nawet nie tyle błąd, co zbrodnię.
Ale generał Anders nie powiedział, jaka byłaby, jaki jest inny wybór. Zresztą tego wyboru nie było, no bo jaki był wybór? Rozkaz, nie walczymy, czyli co? Nie walczymy, czyli co? Dajemy się wywieźć na roboty do Niemiec, bo tym by się to skończyło. Jeżeli warszawiacy nie kopią rowów, to Niemcy stawiają pewnie parę tysięcy pod murem i rozstrzeliwują, a kilkadziesiąt tysięcy wywożą na roboty do Niemiec. To jest alternatywa? Nie, to nie jest żadna alternatywa. Albo co? Siedzą w podziemiu, no nie ma, skończyły nam się możliwości manewru. Po prostu generał Anders, właśnie, łatwo jest skrytykować. Nie mówię, że generał Anders nie miał prawa, bo on jako człowiek wojny, który przeżył tak straszne rzeczy, ma prawo do oceny tych wydarzeń. Natomiast bardzo charakterystycznym rysem wypowiedzi wszystkich tych, którzy mówią, że powstanie warszawskie nie miało sensu, że to był błąd, jest to, że nie mówią, co w takim razie zamiast. Jeżeli nie walczymy, to co?
A niezależnie też od tego, to jest taki frazes, ale na historię narodu nie składają się przecież tylko zwycięstwa. I tutaj nawet rozpatrując to w kategorii porażki takiej stricte militarnej, to jednak nie możemy też zapominać znowu, że jednak cena za to poświęcenie powstańców była ogromna.
No znowu mówimy o cenie. Oni ją się zdecydowali zapłacić i koniec. No tu nie możemy dyskutować. No, dla nich cena była do przyjęcia. A my, jeżeli oni zaakceptowali, że ceną za wolność jest ich śmierć, to my nie mamy prawa z tym po prostu dyskutować. Bo to jest ich wybór, nie nasz.
Powstanie to była lekcja obywatelskości, najważniejsze przeżycia naszej młodości. Pragniemy, żeby młodzi ludzie tę obywatelskość przejęli. Wczoraj mówili w ten sposób weterani powstańczych walk w Warszawie. Czy pana zdaniem młodzi dzisiaj tę lekcję odrabiają?
To jest, jeszcze wracając, to jest kwestia pewnej postawy moralnej, etycznej. Ci ludzie z tamtych czasów są wierni pewnym wartościom. Jeżeli oni złożyli przysięgę Akowca, że o wolność Polski będą walczyć aż do ofiary życia, tak brzmią słowa tej przysięgi, to oni to traktują poważnie. I to jest lekcja, że zobowiązania wobec ojczyzny i narodu należy traktować poważnie. Nie należy się zastanawiać, czy warto, czy mi się opłaci. Bo to jest właśnie paskudne podejście, o którym nawet wolałbym nie rozmawiać. Postawa propaństwowa czy postawa wspólnotowa zakłada po prostu bardzo proste słowa, tak jak powiedziała Inka. Trzeba zachować się jak trzeba. I oni to zrobili.
I o tym należy dzisiaj szczególnie pamiętać. Profesor Tomasz Panfil, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Także dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.